Chwała Panu, bracia i siostry. Krótko się pomodlę. Boże wiekuisty, Tobie chcę podziękować, że możemy się spotykać tutaj w Twojej obecności. I teraz, Panie Boże Wszechmocny, Boże łaskawy, Boże miłosierny, Ty, któryś stworzył niebo, ziemię, powołał nas do życia, Panie, tutaj na ziemi w tym czasie. Proszę Ciebie, Boże wiekuisty, Ojcze nasz, wstąp w Twoim Duchu Świętym, wypełnij ten czas swoją obecnością, napełnij, Panie, serca nasze gorliwością do Ciebie. Proszę Ciebie, Panie, aby moje usta przemawiały dla chwały Twojej. Ty wiesz, Panie, jak mi jest trudno się wypowiadać, dlatego proszę Ciebie, Ojcze, żebyś Ty wypowiadał się, nie ja. Dla chwały Twojej w imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen. Chwała Panu, bracia i siostry. Tak na początku może tylko przekażę pozdrowienia, bo zapomnę później, od brata Janusza Zakrzewskiego z Australii. Tam u nich zima, 16 stopni. Mówi, że chłodno, że zimno. Żeśmy porozmawiali sobie o różnych kwestiach. Generalnie zawsze rozmawiamy w taki sposób, żeby się budować, żeby po prostu też opowiadamy sobie, co się dzieje tutaj u nas z Bożem. Ja mu zawsze zdaję relacje, on mi opowiada, co w Australii, jak tam kościoły służą. Też mówię o tych wszystkich takich czynnikach, z którymi się zmagamy codziennie i też jest taka prośba właśnie też o modlitwę. Bo tak jak my tutaj obserwujemy różne zmiany takie, które są gdzieś dyktowane przez różnego rodzaju media, takie, które mają znieczulić naszą taką po prostu czujność w stosunku do Pana Boga i próbują gdzieś tam wcielić w nas jakąś taką akceptację do różnych takich ohydnych spraw, które do gender, do LGBT, to tam w Australii podobnie jest i jest tak po prostu coraz bardziej to się uwidacznia to wszystko. Ale żeśmy rozmawiali, żeśmy też tak w sumie stwierdzili, że z każdym dniem to bliżej Pana Boga jesteśmy i to jest najważniejsze i to jest największa radość, z której powinniśmy się cieszyć, że z każdym dniem jesteśmy bliżej Niego i to wszystko kiedyś przeminie i w stosunku do wieczności, którą będziemy mieli z Panem Bogiem, no to nie będzie miało już później znaczenia, bo to, co najlepsze, to jest przed nami. Także taka krótka refleksja z tego, o czym rozmawiałem z bratem Januszem. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie tutaj Was. Dzisiaj, także tak średnio raz w miesiącu z nim rozmawiam, mniej więcej, to różnie to bywa, czasami częściej, czasami rzadziej, ale tak średnio. Dzisiaj chciałbym, moi drodzy, skupić się nad taką refleksją, bardzo ważną. Powiem szczerze, że gdzieś już myślałem, żeby o tym podzielić się, mówić już wcześniej, gdzieś tak mniej więcej 2 lata temu, 2,5 roku temu, ale jakoś tak powiem szczerze, że no, nie podjąłem tego. A mianowicie o gniewie chcę trochę powiedzieć. Znaczy bardziej mam nadzieję, że Pan nam pokaże. I może zacznijmy od początku. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 4 od razu. Byśmy sobie otworzyli. I wiersze 6-7, ale może przeczytam od 3. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, od 3 do 7 przeczytam. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zsępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeżeli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. I tak chcę się skupić na tych dwóch ostatnich wierszach, 6 i 7. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? No właśnie, to jest takie pytanie. To jest pytanie Boga do nas również, nie? Czemu w zasadzie my się gniewamy? Co jest czasami takim powodem? Ja też przejdę do innych historii później. Czemu się gniewamy? Dlaczego gdzieś to ma taki wpływ, życie ma taki wpływ, że pytanie jest, czemu się gniewasz? Tu jest Pan Bóg zadaje do Kaina. I czemu zasępiło się twoje oblicze? Wiemy, tak jak czytałem z historii, że Kain tak naprawdę rozgniewał się na Abla, bo gdzieś w pewnym momencie, tak jak tu jest powiedziane, po niejakim czasie Kain złożył ofiarę Panu z plonów rolnych, Abel złożył ofiarę z kolei z trzody swojej i z tłuszczu ich. Też z tego, co najlepsze, z pierworodnych, nie? I tak jak tu jest powiedziane, po niejakim czasie, pewno w jakimś czasie tam nam nieznanym człowiek, czyli Kain, Abel, Adam, Ewa, być może byli jeszcze inni ludzie, potomstwo Adama i Ewy, rodzeństwo Kaina i Abla, tego nie wiemy, tutaj Biblia nie precyzuje, czy wtedy już w tym czasie byli, ale musieli się dowiedzieć o takiej jednej bardzo ważnej zasadzie, którą Pan Bóg przekazał im, że do Pana Boga jak się przychodzi, to chce się złożyć ofiarę, przyjść, żeby się Jemu przypodobać, żeby Pan Bóg zaakceptował, to musiała być to ofiara złożona z zastępczej krwi. Przebłagalna ofiara zastępczej krwi. Że tylko taką Pan Bóg przyjmował. Natomiast Kain tego nie zrobił. On gdzieś postanowił, widać, że postanowił zrobić po swojemu. Zrobił po swojemu. Nie wykonał tego, co należało zrobić przed Panem Bogiem. On potraktował ten taki nakaz Boży, potraktował prośbę Pana Boga, potraktował to, co Pan Bóg oczekiwał, jako drugorzędne. Reakcja Pana Boga była na to jedna, że Pan nie wejrzał na to, bo nie mógł. Bo w pewnym sensie, nawet nie w pewnym sensie, ale na pewno Kain w jakiś sposób zlekceważył Pana Boga. Zlekceważył, bo być może ta ofiara, którą on musiał złożyć, być może ona była w stosunku dla niego zbyt kosztowna, ale na pewno było go stać, bo to, że on, wiemy z innych fragmentów Biblii, to, że on uprawiał rolę, to, że on zajmował się uprawami jarzyn pewno, owoców, warzyw i tak dalej, a jego brat zajmował się hodowlą zwierząt, nie usprawiedliwiało go z tego, że powinien Panu Bogu okazać szacunek w pełni i posłuszeństwo. On mógł to wszystko, co miał, zamienić to po prostu. Mógł dokonać wysiłku, mógł to kupić. Pewno by to go kosztowało. On tego jednak nie zrobił. On zrobił to po swojemu. On zrobił to tak, jak mu było wygodnie. On po prostu poszedł na skróty. On gdzieś dokonał wyboru takiego, który Panu Bogu się nie spodobał. I widzimy tutaj, że Pan Bóg w tym wszystkim jednak się zatroszczył o niego, bo zadał mu pytanie. Mimo wszystko, co się stało, co się wydarzyło, to Pan Bóg zadał mu pytanie i rzekł Pan, czemu się gniewasz, czemu zastąpiło się Twoje oblicze? I mu podpowiada, co byłoby lepiej. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. I problemem właśnie takim, który powoduje, że gdzieś dopuszczamy do siebie gniew, to jest tutaj odpowiedź, że wszak byłoby dobrze, gdybyś czynił dobrze. Dobrze, ale z punktu widzenia Pana Boga. Dobrze, to znaczy zgodnie z jego wolą. Dobrze to nie znaczy z mojego punktu widzenia i z moją wolą. Że to jest właśnie cały ten klucz polega na tym, że dobrze czynić, to znaczy dobrze czynić wtedy, kiedy Pan Bóg oczekuje od nas, żebyśmy to czynili, co On chce, a nie to, co my. Żebyśmy dokonywali wyborów zgodnie z Jego wolą. Wolą Pana Boga było to, żeby Kain złożył właściwą ofiarę. Żeby on się poświęcił. Żeby on gdzieś sobie zadał trudu, być może jakiegoś. Być może wyrzeczeń. Być może, nie wiem, zainwestował. I to byłoby dobrze wtedy. Wtedy byłoby dobrze. On jednak natomiast zrobił po swojemu. I tu jest, Pan Bóg mówi. Wszak byłoby pogodne, gdybyś dobrze czynił, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, Pan Bóg mówi do niego, u drzwi czyha grzech. Mam problem z okularami, ze wzrokiem, bo tak z jednej strony, jak jestem bez okularów, to nie widzę was, ale gdy nakładam okulary, to nie widzę tekstu z kolei. To jest tak. I tu Pan Bóg mu odpowiada. Jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. I dalej mu mówi. Kusi cię. On ciebie kusi. Ale dlaczego kusi? Bo ty dopuszczasz to. Dopuszczasz to, sprzeniewierzasz się mnie. Nie słuchasz mnie. Nie postępujesz tak, jak ja chcę. I dlatego dopuszczasz to. Dlatego tak jest. Dlatego otwierasz się. Otwierasz się nie na mnie. Otwierasz się nie na Pana Boga. Otwierasz się na przeciwnika. Ale jest powiedziane, lecz ty masz nad tym panować. Ja wam powiem, moi drodzy, ile razy ja nie jestem w stanie zapanować nad swoimi emocjami. Może nie nad szałem, ale to nie ma w zasadzie czasami znaczenia, nie? Bo to doprowadza czasami ten... Jest trudno zapanować. Jest trudno zapanować nad swoimi emocjami, nad swoimi ambicjami, nad swoimi jakimiś takimi rozterkami i doprowadzić się właśnie do takiego stanu. Nie? Ale jest tu powiedziane. Kusi cię, lecz ty masz nad tym panować. Jest tu wyraźna wskazówka. I prawda jest taka, że to, co pokierowało Kainem, to była zazdrość. Prawdopodobnie. Tu wynika to z tekstu. To była zazdrość, bo on się obruszył. On się pogniewał, że nie został doceniony, nie został zauważony, nie został gdzieś, powiedzmy, w jakiś sposób, można powiedzieć, zauważony przez Pana Boga, bo jest powiedziane, że Pan nie wejrzał na to. Pan nie wejrzał. Dlaczego nie wejrzał? Dlatego, że ten zrobił coś po swojemu. I to jest taka po prostu spirala już, nie? Skutków. Jednej decyzji. Po kolei. I ta zazdrość i gniew to był dopiero początek. To stanowił taki zalążek do tej tragedii, która gdzieś później nastąpiła. Zalążek do zabójstwa. Pan Bóg to wiedział. Możemy się zastanawiać, dlaczego Pan Bóg to dopuścił. Ale Pan Bóg to wiedział i Pan Bóg dał ostrzeżenie. To ostrzeżenie dzisiaj również jest dla nas cały czas aktualne. Dał ostrzeżenie dla Kaina. Czemu się gniewasz? Czemu się zastąpiło twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi się, lecz ty masz nad nim panować. I tu jest cała odpowiedź. Pan Bóg mu wszystko wyłożył. Powiedział, jeszcze przed tą jego taką ostateczną decyzją. I to jest, myślę, że dla nas to jest bardzo ważne, ostrzeżenie również dzisiaj dla każdego z nas. U drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Ewangelia Mateusza. 19 rozdział. Wiersze 21-22. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. I widzimy tutaj podobną zasadę właśnie. Też widzimy człowieka. Ja tu nie czytałem od początku tej historii, ale większość z nas zna to, że do Jezusa podszedł młody człowiek, bardzo bogaty. Zaczął z nim rozmawiać, zadał mu pytanie, nie? Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Takie pytanie zadał do Pana Boga. Wiedział, że uzyska odpowiednią odpowiedź. I Jezus mu odrzekł. Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, ale jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. I mu odpowiada. Mówi mu, których? Pyta się. Kolejne pytanie młodzieńca. Których? A Jezus mu mówi. A Jezus rzekł, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? I tutaj właśnie jest ta kluczowa odpowiedź Chrystusa. Chrystus poddał go, młodego bogacza, próbie w jego najsłabszym punkcie, jakim było miłowanie przezeń do bogactwa. I mówi tak do niego, rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. To jest właśnie... Podszedł do niego człowiek, któremu wydawało się z punktu widzenia religii, że on tak naprawdę już jest gotowy, aby odziedziczyć żywot wieczny. Bo on tak naprawdę przestrzegał tych przykazań, odpowiedział Jezusowi, Jezus mówi, czci ojca i matkę, miłuj bliźniego. Mówi mu młodzieniec, z tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej. Czegoś mi jeszcze nie dostaje. I Pan Jezus wskazał mu, czego mu nie dostaje. Nie dostaje mu tego, że po prostu Bóg w jego życiu powinien być najważniejszy. Jezus powiedział mu wyraźnie: idź, sprzedaj majątności swoje, rozdaj ubogim. To wszystko, co posiadał młodzieniec, w tym momencie było bardziej cenne dla niego niż słowo od Pana Boga, niż Pan Bóg. To, jak usłyszał, co ma zrobić, doprowadziło go do smutku, do takiego, tak jak tu jest powiedziane, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. On miał wiele majątności, on miał wszystko być może. On nawet i pozornie tym wszystkim, co posiadał, pozornie może i też gdzieś służył, ale w sercu nie miał odpowiedniego nastawienia do Pana Boga. Człowiek ten po prostu nie chciał postawić Jezusa ponad swoim majątkiem, ponad tym wszystkim, co posiadał. I to doprowadziło do tego, że gdzieś nie posłuchał tego, co Bóg mu powiedział. I wcale tutaj nie chodzi o to, żebyśmy my na przykład dzisiaj sprzedawali wszystko, co posiadamy i rozdawali, bo to nie na tym rzecz polega, nie? Bo to nie o to Jezusowi chodziło. Tu się bardziej rozchodzi o to, że po prostu mamy być gotowi do poświęceń dla Pana Boga. Że stawiać Go zawsze na pierwszym miejscu, tak jak powiedział Jezus. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i bliźniego swego jak siebie samego. I tu się rozchodzi o taką gotowość, o poświęcenie. To, czego zabrakło również Kainowi. Gotowości do poświęcenia się dla Pana Boga. I tak samo tu zabrakło temu młodzieńcowi. On pozornie, wszystko było u niego w porządku. On gdzieś prawdopodobnie chodził do świątyni, składał ofiary, zajmował się być może, jest powiedziane, tak jak powiedział, sam się przyznał, zajmował się rodzicami, ale nie był gotowy do całkowitego posłuszeństwa dla Pana Boga. I to jest też takie pytanie dla nas również, nie? Bo nieraz będziemy konfrontowani. Czy my nie mamy ważniejszych spraw życiowych? Na przykład nasza kariera zawodowa, nasze ambicje, nasze troski, nasza rodzina również. Czy to przypadkiem nie powoduje, że dopuszczamy do siebie smutek jakiś? Dopuszczamy do siebie jakąś taką po prostu gorycz? Dopuszczamy ten właśnie taki pierwszy czynnik, który gdzieś powoduje smętność, rozgoryczenie. To jest warto się zastanowić dla każdego z nas. Ja to mówię o sobie również. Przede wszystkim, bo jak gdzieś analizowałem to, co mam dzisiaj powiedzieć, to analizowałem pod kątem swojego życia również, nie? Kiedyś pamiętam, ja musiałem sobie zdać sprawę z tego i daj Boże, żeby to było zawsze w moim życiu, choć nie jest łatwo, co jest dla mnie najważniejsze, kto jest dla mnie najważniejszy, komu ja ślubowałem, komu ja oddawałem swoje życie, kogo wyznawałem swoim Panem, kogo wyznawałem swoim Zbawicielem. I to są takie sytuacje, gdzie będziemy, tu nie chodzi w zasadzie o wrogów takich zewnętrznych, bo to są takie sytuacje, które powodują, że spotykamy tak zwanych wewnętrznych, którzy ten wróg to jest, krótko mówiąc, nasza cielesna natura. Niepodporządkowana Panu Bogu. Też jest taka refleksja, że cokolwiek posiadamy, kimkolwiek jesteśmy tutaj w życiu, tak jak rozmawiałem, tak jak na początku powiedziałem, że rozmawiałem z Januszem Zakrzewskim i tak, że z każdym dniem bliżej Pana Boga jesteśmy, nie? I też tak można było wysunąć wnioski, że wszystkie sprawy, które się dzieją wokół nas, które mają miejsce w naszym życiu, to w końcu jaki one mają stosunek, jak to wygląda w stosunku do wieczności? One nie mają żadnej wartości w stosunku do wieczności. Do wieczności tej, do której zmierzamy. No i właśnie, i tutaj to wszystko, co posiadamy, kim jesteśmy, to jesteśmy szafarzami tego, co otrzymaliśmy od Pana Boga. Bo nawet talenty, dary, cokolwiek mamy, majątności, to nie jest zależne od nas. My jesteśmy tylko szafarzami. I to jest trudno tak z punktu widzenia takiego naszego tutaj bytowania, trudno jest to w ogóle tak gdzieś zaakceptować, no bo każdy z nas myśli o tym, co będzie jutro, jak będzie jutro, czy co będzie. No ale Pan Bóg jednak gdzieś przekazuje nam pewne wskazówki, żeby to, co mamy tutaj, to, co mamy teraz, nie zatrważało nas w taki sposób, żebyśmy stali się smętni, zgorzchniali i jeszcze doprowadzili się do gniewu. To właśnie cała rzecz na tym polega. Nie? Jeszcze jeden fragment. Chciałem cztery przykłady podać, ale tak ze względu na czas to jeszcze jeden fragment. Księga Kronik, druga Księga Kronik, 16 rozdział. Jeżeli ktoś ma Brytyjkę, to mi podpowiedział, która to jest strona ewentualnie. 484. Dobra, mam. Jest tu 16 rozdział, wiersze od 7 do 10. Jest to historia króla Assy. Wybitnego króla, można powiedzieć, do pewnego momentu. Człowiek ten, który jak został królem, to stał się wielkim reformatorem. Biblia mówi o tym, że on w 15 rozdziale, wiersze 12-14 jest powiedziane, podejmując zobowiązanie, że będą szukać Boga swoich ojców z całego serca i z całej duszy i że każdy, czy mały, czy wielki, czy mężczyzna, czy kobieta, który by nie szukał Pana, poniesie śmierć. On był takim gorliwym na początku swojego panowania, że nauczał Izraela, nauczał Judę, gdzieś reformował, żeby powrócili do Pana Boga, ewangelizował, można powiedzieć, nie? I nagle coś się u niego wydarzyło. Nagle Pan Bóg oczywiście był wtedy z nim. Dokonywał wielkich cudów. Dokonywał takich cudów, że pozwolił mu pokonać Kuszytów i innych. Ale nagle coś się stało. I tutaj czytamy w wierszach od 7 do 10 jest powiedziane. W tym czasie przybył do Assy króla judzkiego jasnowic Hanani i rzekł do niego. Ponieważ oparłeś się na króla aramejskim, a nie oparłeś się na Panu Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców, a jednak, ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w twoją rękę. Gdyż Pan, i to jest bardzo ważne, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, lecz w tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Wtedy Assa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Assa gwałt. Rozgniewał się, dlatego że Pan Bóg się upomniał o niego. Wcześniej jest tu powiedziane, że on poprosił Amerykanów o to, żeby po prostu zrobili porządek z jego wrogami, ale też i z jego wrogami, można powiedzieć, w tamtym czasie, z północnym królestwem Izraela, które gdzieś tam napierało na niego. I on zamiast się zwrócić do Pana Boga, to gdzieś zwrócił się do właśnie do Amaryjczyków, żeby Pan Bóg, żeby oni pomogli mu pokonać północne królestwo Izraela. To doprowadziło, tak jak widzimy, Pana Boga do tego, że Pan Bóg nie był w stanie tego tolerować. Upomniał się, wysłał do niego proroka, powiedział mu, przypomniał mu wszystko, wskazał mu, jak było wcześniej, ale też powiedział do niego, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, lecz w tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Skutek jego właśnie decyzji doprowadził do tego, że to wszystko, co było jego błogosławieństwem, czyli pokój i bezpieczeństwo zapewnione przez Pana Boga, zostało utracone. To zostało jedną jego decyzją pochopną, gdzie oddał skarby świątyni, które były przeznaczone dla Pana Boga, dla kapłanów, dla lewitów, na służbę, oddał to wszystko w ręce pogan. Pan Bóg nie był w stanie tego tolerować. I to jest dokładnie również z nami, że tak jak jest powiedziane, że nie rzuca się pereł przed wieprze. Nie oddaje się tego, co najświętsze, nie zamienia się tego, co najświętsze w naszym życiu, co jest łaską od Pana Boga, nie oddaje się tego za jakieś właśnie skarby i przywileje, inne zabawki, zachcianki, czy tam nawet potrzeby, które mogą doprowadzić właśnie do gniewu Pana Boga. On to zrobił i to był jego błąd, że poszedł nie do tego źródła, do którego miał pójść, nie do Pana, tylko poszedł do pogan, do tych, którzy gdzieś czcili inne bałwany i się sprzedał, krótko mówiąc. Sprzedał się. Sprzedał się, żeby po prostu od nich uzyskać pomoc. I ten plan w pewnym sensie, jego strategia, bo to była strategia, choć krótkowzroczna, przyniosła mu skutek, ale na bardzo krótko. Na bardzo krótki okres. Bo Pan Bóg powiedział, że odtąd teraz będziesz miał wojny. Już tylko wojny. Plan Asy zadziałał, ale Pan Bóg był niezadowolony z tego planu. To jest właśnie też podobna historia do tego, co zrobił Kain. Kain też zadziałał w swoim życiu w zgodzie ze swoim planem, ze swoją po prostu myślą, ze swoim postanowieniem, ale to się Panu Bogu nie spodobało. Asa następnie, tak jak jest tu powiedziane, bardzo się rozgniewał. Rozgniewał się, bo usłyszał coś, co było dla niego niewygodne. Król Dawid, jak przyszedł do niego Natan i go upomniał, to miał na tyle w swoim sercu szczerości, że padł na podłogę, oddał pokłon Panu Bogu i zaczął wołać głośno, żeby Pan odnowił w nim jego serce i dał mu swego Ducha Świętego. Jest to w psalmie powiedziane. Asa tego nie zrobił. I to jest właśnie ta różnica. Bo możemy gdzieś w jakimś stopniu zbłądzić. Możemy gdzieś w jakimś stopniu się pogubić. Ale najważniejsze w tym wszystkim, że jak doznamy konfrontacji z Panem Bogiem, to żeby przyjąć odpowiednią postawę. Każdemu może się przydarzyć. Tak jak widzimy tutaj Asię, który był wyjątkowy. On nawet swoją matkę odstawił, odtrącił od tronu i i zabrał jej przywilej nazywania się Matką Królową. Dlatego, że ona wyznawała Aszery. Ale jednak później zbłądził. I problem polegał na tym właśnie, że w momencie, kiedy zbłądził, nie przyjął napomnienia. Nie przyjął tego, z czym przyszedł do niego Pan Bóg. Nie przyjął tego ratunku. Być może ten ratunek miałby jakieś koszty, poświęcenie, bo jest powiedziane, odtąd będziesz miał wojnę, ale w tych wojnach byłby z Panem Bogiem, a tak to wystawił się już na wojny bez Pana Boga. I tu jest cały problem. On by miał może te wojny, ale byłby z Panem Bogiem, gdyby przyjął odpowiednią postawę, gdyby zawołał tak, jak zawołał Dawid, gdyby dokonał takich kroków, których dokonał król Dawid. On natomiast tego nie zrobił. Bóg, Pan Bóg zatrzymał jego kroki. Nie pozwolił, żeby dalej gdzieś tam Asa rozwiał się. Najpierw zachorował na nogi. Nie mógł już normalnie funkcjonować. To zaczął się radzić czarowników, bałwochwalców i innych. Szukał gdzieś porady, żeby być uzdrowionym, nie u Pana Boga. Aż w końcu zmarł. Aż w końcu odszedł. Został w końcu gdzieś odtrącony. Ostatni fragment. List do Efezjan. 4 rozdział. Jest tu rada. Paweł cytuje. 4 rozdział, 26 wiersz. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. I to jest dla nas taka rada, że gniew może nastąpić w naszym życiu, ale nawet jeżeli on już jest, to róbmy wszystko, żeby po prostu z niego się opamiętać. Żeby nie dać diabłu przystępu. Tego sobie życzę i wam. Amen.